Pana Bogu, bracia i siostry. Jak wiecie, mamy czas teraz rozważania listu apostoła Pawła do Filipian. Dzisiaj chcemy czytać dalszą część tego listu. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu mówiłem tutaj na temat drugiego rozdziału. Drugi rozdział to taki prawdziwy klejnot wśród tych rozdziałów listu do Filipian. Rozdział, w którym jest mowa o Chrystusie. Kim jest Chrystus? Natomiast dzisiaj będziemy za chwilę czytać fragmenty trzeciego rozdziału. I ten trzeci rozdział to rozdział o tym, jak być w Chrystusie. A więc bardzo praktyczny list apostoł pisze do kościoła w Filipii. Paweł apostoł nawoływał Filipian do pokory na przykładzie Jezusa Chrystusa. Wyciągnął z tego wnioski i motywacje ku zachęceniu. Teraz wskazuje, że są osoby, on i Tymoteusz, które należy naśladować. To bardzo piękny fragment Słowa Bożego, to bardzo piękny rozdział w historii Kościoła, kiedy ktoś mówi: naśladuj mnie. Jestem godzien naśladowania. Moja wiara jest wiarą, która jest do powtórzenia. I myślę, że postawa Tymoteusza i Pawła apostoła jest dla nas ogromną zachętą ku budowaniu się w wierze. Że to nie tylko czysta teologia, to co oni napisali w tym liście pod natchnieniem Ducha Świętego, ale to również jest praktyka. Bracia i siostry, ja bardzo nie lubię takich kazań czysto teoretycznych, nauczań czysto teoretycznych. Ja bardzo lubię praktykę w życiu chrześcijańskim, bo te praktyczne nasze zajęcia w życiu z tematu Ewangelia pokazują, czy naprawdę my opanowaliśmy ten materiał, który jest zapisany w Bożym Słowie w sposób należyty. Umiemy wypełnić, umiemy w należyty sposób ten materiał, który poznaliśmy ze Słowa Bożego, zastosować. I dzisiaj, bracia i siostry, patrzymy na apostoła Pawła i jego niezwykłą relację z jego uczniem, Tymoteuszem. Bracia i siostry, chciałbym przeczytać wiersz z drugiego rozdziału listu do Filipian, wiersz 22. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Bracia i siostry, niezwykła relacja. Tutaj kluczem do tej relacji apostoła Pawła z Tymoteuszem są słowa: jak dziecię ojcu. No to wspaniale, kiedy ta relacja jest tak zażyła, rodzinna. Dziecko ufa swojemu ojcu. No, może te starsze to już teraz coraz więcej mają z tym problemów, ale takie dzieci kilkuletnie to ufają swojemu rodzicowi, tacie, kiedy tata mówi: chodź, popatrz, Zobacz, to dziecko wtedy idzie, patrzy, jest zainteresowane tym, co rodzic robi, to, co do niego mówi, kiedy tata mu opowiada jakąś rzecz, wyjaśnia jakąś rzecz, to dziecko nie poddaje w to wątpliwość. I jeśli byście go zapytali, czemu mówisz, że tak jest, to często dziecko powie, bo tata mi tak powiedział. I to już wystarczy, bo tata wszystko wie. Tata się na wszystkim zna. I ja mam zaufanie do niego, mówi taki mały synek, czy taka mała córeczka. I bracia i siostry, takie zaufanie było pomiędzy apostołem Pawłem a Tymoteuszem. Relacja ojcowsko-synowska. Bardzo piękny rozdział tego listu. Żeby tą tezę poprzeć, ja jeszcze przeczytam z drugiego listu do Tymoteusza. Apostoł Paweł w tym drugim liście do Tymoteusza w rozdziale trzecim napisał od wiersza 10. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, z moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Apostoł Paweł wystawia bardzo dobre świadectwo Tymoteuszowi. To nie był człowiek, który ze względów koniunkturalnych służył apostołowi Pawłowi, ale to był człowiek, który był na dobre i na złe z nim. Kiedy on przeżywał trudne chwile w czasie doświadczeń, w czasie tego, kiedy był prześladowany, kiedy był uwięziony, kiedy ponosił tą hańbę z powodu krzyża Jezusa Chrystusa, z powodu Ewangelii, Tymoteusz był obok niego. Tymoteusz był tym, który nie wahał się nawet w tak trudnych sytuacjach naśladować apostoła Pawła. I to jest niezwykłe dla nas w tej relacji. Coś, co możemy dzisiaj, myślę, z powodzeniem naśladować. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Tak jak Mojżesz miał Jozuego, tak jak Eliasz miał Elizeusza, tak jak Piotr miał Marka, tak Paweł apostoł ma Tymoteusza. A więc przygotowywanie ucznia, przygotowywanie naśladowcy. Bracia i siostry, tacy ludzie jak Mojżesz, Jozue, Elizeusz, Paweł apostoł, Piotr apostoł, to byli ludzie, którzy zdawali sobie sprawę, że braknie ich życia, aby zrealizować ten ogromny plan, ten ogromny zamysł Boży, jaki Bóg im przedstawił. Mojżesz potrzebował Jozuego, żeby wprowadził Izraela do Kanaanu. On odchodził w wieku 120 lat z tego świata, kiedy zobaczył ziemię obiecaną z góry nebo, to właśnie już był w bardzo sędziwym wieku i potrzebował kogoś, kto będzie zdobywał. I on już miał świadomość, że musi mieć następcę. Dlatego mądrzy przywódcy przygotowują następców, kontynuatorów dzieła, ponieważ rozumieją, że my z tego świata odchodzimy, ale Kościół zostaje i bramy piekielne nie mogą go przemóc, pokonać. I dzieło Ewangelii będzie kontynuowane. Tak jest od wieków, bracia i siostry. I tak będzie aż do skończenia świata, aż do momentu, kiedy Pan Jezus Chrystus powróci na tą ziemię. I dlatego my jako Kościół powinniśmy mieć świadomość tego, że dzieło jest ogromne i potrzebujemy kontynuatorów. Dlatego cieszę się, że młodzi ludzie niedawno chrzcili się w naszym zborze, że mamy ten narybek. Bardzo się cieszę, że będzie ktoś, kto zostanie na tym miejscu i będzie kontynuował to dzieło, bracia i siostry, Kościoła w Żywcu. I życzyłbym sobie, żeby jak najwięcej młodych serc, gorących serc było w naszym zborze, otwartych na Ewangelię, abyśmy mogli cieszyć się z dobrego dzieła w następnym pokoleniu. Ale bracia i siostry, wróćmy do naszego listu. Dzisiaj powiedziałem, że będziemy czytać z trzeciego rozdziału, a więc przeczytajmy pierwsze trzy wiersze. Apostoł Paweł pisze: przeto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Bracia i siostry, znowu słowa o radości. Nie przykrzy się apostołowi Pawłowi pisać o tym w tym liście. Pisze to wielokrotnie. A jest to zabezpieczenie dla Kościoła. Radość w Chrystusie to jest coś, co trzymie Kościół przy życiu. I kiedy możemy się radować w Chrystusie, bracia i siostry, to jest wspaniała chwila. Trudno wyobrazić sobie człowieka wierzącego, naprawdę wierzącego, który chodzi ponury z, jak się to mówi, miną czy nosem zwieszonym na kwintę. A jest coś wyjątkowego w społeczności z Chrystusem, a radość zbawienia, radość płynąca z planu, który ma Pan dla nas, dla Kościoła. Bracia i siostry, sytuacje, w których się znajdujemy, stanowią kruchą podstawę do prawdziwej i trwałej radości. My, gdybyśmy chcieli budować naszą radość w oparciu to, co przeżywamy, miałoby decydować o tej radości, to myślę, że byłoby dużo w naszym życiu przykrych momentów i nie moglibyśmy mieć tej pełni, jaką możemy mieć w Chrystusie. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, mamy inny punkt widzenia na życie. I choć ludzie wokoło przeżywają różne trudne chwile, są one dla nich powodem niepokoju i zmartwienia, to dla nas, którzy uczestniczymy w tym samym życiu tej społeczności, tego społeczeństwa, jest radość w sercu. I ktoś czasem pyta wierzącego człowieka, z czego się ty tu cieszysz? Tu się nie ma cieszyć z czego. Nadchodzi kryzys. Ale bracie i siostro, dla mnie tragedią by było, gdyby nadszedł kryzys w mojej wierze. To by był problem. Ale jeśli jestem w Chrystusie, to bracia i siostry, mój punkt widzenia jest oparty na spojrzeniu na Ojczyznę, która jest w niebie. Gdzie jest mój Król, gdzie jest mój Pan, gdzie jest mój Zbawiciel, gdzie w Księdze Żywota jest zapisane moje imię, mój PESEL, NIP, REGON w niebie jest zapisany tam. Bracie i siostro, jest otwarte konto w banku, gdzie mól ani rdza nie ma dostępu i na pewno to, co tam gromadzisz, nie zniszczeje. Bracie i siostro, ale przede wszystkim w niebie jest wśród aniołów wielka radość z powodu tego, że ty jako grzesznik, że ja jako grzesznik jestem zbawiony. Aleluja! Moi kochani, to jest ta perspektywa, na którą powinien patrzeć człowiek wierzący. Szukajcie tego, co w górze, a nie to, co na ziemi. Patrzcie w niebo. Bracia i siostry, źródłem radości jest dla nas niezmienny Zbawiciel i Jego przynoszące radość słowo. I dzisiaj, czytając słowo z listu do Filipian, możemy się rozradować jako słudzy Pana i możemy się cieszyć, że jesteśmy uczniami Pańskimi i że uczestniczymy w dziele Bożym na tym świecie, że jesteśmy czymś wyjątkowym, królewskim kapłaństwem, rodem wybranym, szczególnym narodem. Nie ma kogoś takiego jak chrześcijanie. To jest ta wyjątkowość, to jest ta niesamowitość przeżywania społeczności z Panem. I cóż dalej czytamy w tym liście? Apostoł Paweł pisze tutaj o sobie, o swoich dokonaniach, bo był to człowiek niezwykle religijny. Człowiek, który swoje życie od najmłodszych lat poświęcił Bogu. On zdobywał wykształcenie w najlepszych szkołach teologicznych. On był przygotowany od strony teologicznej w znakomity sposób. I jako Żyd mógł się tym chlubić. I tutaj coś pisze niezwykłego o tych swoich starych dziejach, od 4 do 6 wiersza, 3 rozdział listu do Filipian, chciałbym teraz przeczytać. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Mało kto z faryzeuszów, z tych najbardziej ortodoksyjnych, najbardziej religijnych, mógł powiedzieć takie świadectwo o sobie. Oni polegali na uczynkach ciała. Ale dla nich to było ważne. To co robili. Oni się tym szczycili. I apostoł Paweł był kimś wyjątkowym w ich środowisku. Mało kto może powiedzieć, jestem bez nagany. On był tak skrupulatnie wypełniał te przepisy zakonu, że powiada, bez nagany. Jestem bez nagany. Bracia i siostry, no, powód do podziwu. Moi kochani, po co on to pisze? W odpowiedzi na pozornie większą duchowość fałszywych nauczycieli, o których wcześniej pisze w tym liście, apostoł pokazuje, że oni nie pokładali ufności w Panu, ale pokładali ufność w ciele, w uczynkach, w swoich dokonaniach. W liście do Rzymian w 10 rozdziale jest takie słowo, które chciałbym przeczytać, Rzymian 10:2. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. To mówi o Izraelitach, o ortodoksyjnych Żydach. Mają gorliwość. Czasami ktoś ma gorliwość w wierze, ale ta gorliwość nie ma podstaw teologicznych. Nie ma uzasadnienia w Słowie Bożym. I bracia i siostry, kimś takim, takim gorliwcem, takim zapalonym dla Boga człowiekiem był apostoł Paweł, kiedy nazywał się jeszcze, pamiętacie jak? Szaweł albo Saul. I kiedy kamienowano w Jerozolimie człowieka o imieniu Szczepan, szaty jego, pamiętacie, u czyich stóp położono? Kto tam uczestniczył w tym kamienowaniu? Saul. On był tak gorliwy, że postanowił zabijać dla Boga. Uważał, że robi dobrą rzecz, jeśli tępi tych heretyków, którzy naśladują tego Nazarejczyka Chrystusa, Jeszuę z Nazaretu. I oto jest zwodziciel. Ja jestem prawdziwie wierzący i ja z tym zrobię porządek. Także nie wahał się wziąć listów polecających i pojechać do Damaszku, kawał drogi z Jerozolimy, bracia i siostry, aby tam tępić Kościół, aby tam rozbić gminę chrześcijańską. To powoduje nierozsądna gorliwość. Wydaje się, że coś robię dla Boga, ale bracia i siostro, rób to rozsądnie, żeby nie niszczyć Kościoła, żeby nie burzyć wiary innych ludzi. Bo wiedz, że można mieć gorliwość i to wielką gorliwość, która nie jest połączona z mądrością, z dokładnym zbadaniem sprawy. To jest wielka przestroga, bracia i siostry, dla nas. I apostoł Paweł z powodu tych wydarzeń w swoim życiu bardzo cierpiał. On o tym często mówił. On wiedział, ile szkody wyrządził Kościołowi przez swoją nierozsądną wiarę. Paweł mówi tutaj, kim można być i co można posiadać, a mimo to nie być prawdziwym chrześcijaninem, ponieważ we wszystkim, co mamy, nie będzie Jezusa. Kiedy nie ma Jezusa, kiedy nie będzie w moim życiu Jezusa, to moja gorliwość, moje plany, najlepsze nawet plany kościelne, bracia i siostry, mogą doprowadzić jedynie do jakiegoś zamieszania i kryzysu w Kościele. To ważne, abym miał społeczność z Panem. To ważne, żebym był na mojej codziennej audiencji z Panem w modlitwie, w czytaniu Słowa. Rozumiał to, co Bóg mówi do mnie dzisiaj, co Bóg chce powiedzieć na jutro. Miał właściwe rozeznanie tego wszystkiego, co się dzieje wokół mnie i kim jestem, co mam robić i czy rzeczywiście gorliwość, jaką okazuje, w ogóle jeśli ją okazuje, to gorliwość rozsądna? To ważne pytania, to ważne rzeczy, o których powinniśmy mówić, nad którymi powinniśmy się zastanawiać jako ludzie wierzący. To jest praktyka życia chrześcijańskiego, tutaj o czym pisze apostoł Paweł. A teraz pisze, za chwileczkę o tym będziemy czytać, o czymś bardzo wzniosłym i duchowym. Bardzo głęboką myśl zawarteologiczną w tym fragmencie, który chciałbym teraz z wami przeczytać, a więc postarajmy się skupić, bracia i siostry, nad tym tekstem ze szczególną uwagą. To są wiersze z trzeciego rozdziału od 7 do 11. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jako ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Bardzo głęboka myśl teologiczna tutaj, bracia i siostry, zawarta. Jak być w Chrystusie? Jak być blisko z Jezusem? Jak być zjednoczony z naszym Panem? To była myśl, która przyświecała apostołowi Pawłowi, kiedy pisał ten list. Moi kochani, kiedy czytam ten tekst, to chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że usprawiedliwienie jest zupełne, ponieważ została nam ofiarowana sprawiedliwość Chrystusa. Zależy ta sprawiedliwość od daru, jaki Bóg złożył w swoim Synu. A więc to, że ja mogę być sprawiedliwy, to nie jest dzięki mnie. Nie tak jak kiedyś myślał Saul, że jego sprawiedliwość jest w tych wszystkich przepisach zakonu, ale oto, kiedy stał się chrześcijaninem, zrozumiał, odkrył coś niezwykłego, że jego sprawiedliwość jest w Chrystusie, że to Chrystus umarł za niego, że to Chrystus był sprawiedliwy i umarł za niego niesprawiedliwego i że to patrząc na Chrystusa, który umarł za apostoła Pawła, będąc sprawiedliwy, może Bóg patrząc na Pawła powiedzieć: Paweł jest też sprawiedliwy, ponieważ mój syn Jezus, który był sprawiedliwy, umarł za niego. Dlatego on jest w Jezusie Chrystusie usprawiedliwiony. I bracia i siostry, to wszystko dzieje się, kiedy jesteśmy w Chrystusie. Dlatego tak ważne jest być z Jezusem, być w Chrystusie. Moi kochani, końcowym etapem społeczności z Jezusem jest to, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania i doświadczyć zbawienia w ostatecznej formie. Słowa tym sposobem nie są tutaj u apostoła Pawła oznaką zwątpienia, ale wyrazem podziwu, że może dokonać tego dla kogoś takiego jak on. Że Jezus dokonał czegoś dla mnie, dla takiego grzesznika i uczynił mnie sprawiedliwym przed obliczem Pana. I to jest coś, czym Paweł się tu rozkoszuje. To jest coś wspaniałego, co on przeżywa. I teraz patrząc na to, kim jest w Jezusie, stawia te sprawy zakonu Starego Testamentu i próbuje to porównać. I bracia i siostry, co z tego porównania wychodzi? On mówi tak, że to, co było, kiedy był jeszcze Saulem, kiedy był faryzeuszem, to uznał za szkodę, a dalej pisze, że to uznał za śmiecie. W naszym tekście tam są słowa śmieć użyte. W innym tłumaczeniu jest napisane: uznałem to za gnój. To myślę jest bliższe temu, co tam jest w oryginale napisane. W oryginale jest użyte słowo ekskrementy, a więc to, co człowiek wydala z siebie, tak mówiąc, bracia i siostry, oględnie. Apostoł Paweł tutaj napisał, że to wszystko to są dla niego ekskrementy. To nic nie znaczy. Wszystko, co ma w swoim życiu, to jest to, co ma w Chrystusie. On doceniał jako faryzeusz dzieło Chrystusa. On wiedział, jak wiele Jezus uczynił dla niego. On widział w Starym Testamencie tylko cienie tych rzeczy, które znalazły odzwierciedlenie w Chrystusie Jezusie. Cała pełnia zakonu, sprawiedliwość i zbawienie, to jest w Jezusie osiągalne od teraz, od zaraz, na podstawie wiary, dzięki Bożej łasce. I o tym on wie. O tym wie apostoł Paweł, ale o tym nie wiedział Saul, który mordował chrześcijan z powodu gorliwości i to nierozsądnej, nierozumienia Słowa Bożego. I potrzebował specjalnego objawienia, aby to pojąć, aby to zrozumieć. Nienawróconego Saula zdziwiłyby informacje, że będzie niezbawiony. On był nienaganny. On był przygotowany na zbawienie z zakonu. I oto Bóg musiał dokonać wstrząsu w jego życiu. Tam w drodze do Damaszku, kiedy jechał w swojej misji, stało się coś, czego Saul nie przewidział. Spotkał się z żywym Jezusem Chrystusem. I kiedy spadł z konia na ziemię i ogarnęła go ta jasność niebywała, która promieniowała od Pana naszego Jezusa Chrystusa, i usłyszał te słowa: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. To był to moment, który zaważył na zmianie myślenia tego człowieka. I bracia i siostry, my w swoim życiu też potrzebujemy takiej radykalnej zmiany, przemiany naszego myślenia. Ja myślę, że w momencie nowonarodzenia przeżywamy takie chwile niezwykłe. Przeżywamy szczególne objawienie. Ale kiedy patrzymy na apostoła Pawła, to widzimy, że to był człowiek, który wierzył, był świadomy wiary w swojego Boga Jahwe. Ale też widzimy, że on poszukiwał Boga, że on starał się rozwijać swoją wiarę, że on dążył w tym zakonie, w przestrzeganiu tych przepisów, w stronę Boga. On tak rozumiał to wszystko. Dzisiaj zresztą judaiści w ten sposób rozumują, że przez uczynki zakonu można zbliżyć się do Boga. I bracia i siostry, apostoł Paweł przeżył coś niesamowitego, kiedy spotkał osobiście się z Jezusem. Kiedy my osobiście spotykamy Chrystusa w swoim życiu, przeżywamy coś niezwykłego, co zmienia nasze życie, co sprawia, że mamy tą radość, o której pisze do Filipian apostoł Paweł. Powiem wam, że w moim życiu był też taki czas, w którym miałem wiarę nierozsądną, ale szukałem Boga. I powiem wam, że Bóg dał mi się znaleźć. I kiedy przeżyłem nowonarodzenie, szukałem dalej. I Bóg dotknął mnie przez Ducha Świętego i przeżyłem chrzest Duchu Świętym. Zacząłem się posługiwać darami Ducha Świętego. To było coś szczególnego, coś niezwykłego. Doświadczenie żywej wiary. Doświadczenie praktyczne Boga tutaj, w Kościele, pośród ludu Bożego. Bóg objawia się poprzez dary, poprzez ponadnaturalne działanie Ducha Świętego, poprzez niezwykłą społeczność, jaką mamy z Chrystusem. Bracia i siostry, my to możemy doświadczać tego. I to nie jest litera, ale to jest duch. Litera zabija, a duch ożywia. Dlatego jesteśmy ożywieni. Jesteśmy żywi w Jezusie Chrystusie. Mamy społeczność z Bogiem. I bracia i siostry, kiedy apostoł Paweł tam w Damaszku, gdzieś pod murami miasta, już było niedaleko, przeżył to niezwykłe spotkanie z Jezusem, to zobaczył, że nie był godny nieba i Boga, choć uważał się wcześniej za głęboko wierzącego człowieka. Ale oto Jezus go odnalazł i oto jego życie się zmieniło. Nic dziwnego, że teraz pragnie poznać Chrystusa i chce zgłębić tym, kim jest Jezus Chrystus. Chce dotrzeć jak najbliżej Ewangelii. Chce być jak najbliżej Boga poprzez tego jedynego pośrednika między ludźmi a Bogiem, którym jest Jezus Chrystus. I on to rozumie. I on wie, że teraz ma dopiero objawienie. Że teraz dopiero zbliżył się do Boga, o którym czytał w Torze, o którym czytał w prorokach, w księgach Starego Testamentu. Teraz on pisze dzieła Nowego Testamentu. Pisze listy apostolskie, które my dzisiaj możemy studiować, rozważać, analizować, czytać, budować się tym słowem, bracia i siostry. I rozumieć, jak Chrystusa doświadczali inni ludzie. Jak blisko z Bogiem potrafili być inni ludzie, tacy jak Tymoteusz i Paweł Apostoł. I dzisiaj, kiedy czytamy te listy, to rozumiemy, że ich naprawdę nic nie mogło w życiu zasmucić z rzeczy tego świata. Oni nie byli smutni w więzieniu. Kiedy apostoł Paweł wylądował w więzieniu w Filipii, to pamiętacie, co robił? Śpiewał pieśni. Bracia i siostry, kiedy był w innych więzieniach, pisał listy do kościoła. Wykorzystywał ten czas na społeczność z Bogiem, osobisty kontakt i posilał tymi listami kościół. Gminy chrześcijańskie się tym bardzo budowały. Ten kościół w Rzymie, kiedy usłyszał o tym, że apostoł Paweł jest w więzieniu, to się zbudował jego postawą. Ludzie wzrastali tam w wierze. Powstał piękny list, który Epafrodyt zaniósł do Filipii. To są, bracia i siostry, rzeczy, które dzisiaj nas radują, które nas cieszą. I dzisiaj chcemy, bracia i siostry, mieć tę sprawiedliwość, którą miał apostoł Paweł. A on napisał, że to jest sprawiedliwość oparta nie na zakonie, lecz ta, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I kiedy mamy tą sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, możemy poznawać Jezusa do tego stopnia, że możemy doznać mocy Jego w naszym życiu. Mocy zmartwychwstania. Oto Chrystus budzi cię do nowego życia. I możesz w tym nowym życiu uczestniczyć też poprzez cierpienia, które doświadczał apostoł Paweł przecież. I Tymoteusz, i pierwsi chrześcijanie. Po co? Po to, żeby stać się podobny do Jezusa w Jego śmierci. I aby w ten sposób powstać z martwych do nowego życia. I tak kiedyś wzbudzi twoje ciało Pan Jezus Chrystus. Ale dzisiaj budzi cię do nowego życia w nowej ojczyźnie w niebie. I życzę ci, bracie i siostro, żebyś nosił całe życie, nosiła całe życie radość z tego powodu, że należysz do Chrystusa, że jesteś w Chrystusie, że jesteś usprawiedliwiony przez Chrystusa. I mógł się tą radością dzielić i cieszyć z innymi. Tego ci życzę dzisiaj z całego serca. Amen. Powstańmy, bracia i siostry, aby się pomodlić. oddać chwałę naszemu Panu. Za chwilę będziemy śpiewać pieśni, będziemy wielbić Pana muzyką, modlitwą. Umiłowany Ojcze, tak chcę Ci podziękować z całego serca teraz za to, że jestem usprawiedliwiony w Tobie, Panie Jezu. Dziękuję Ci za sprawiedliwość na podstawie wiary. Dziękuję Ci, że mogę być w Tobie, Panie, że mogę być blisko Ciebie, że święta krew Twoja oczyszcza mnie z wszelkiego grzechu, że mogę być, Panie, Twoim Synem umiłowanym. Dziękuję Ci, że na tym miejscu są ze mną Twoje córki i synowie, nabyci Twoją świętą krwią, że jest Twój umiłowany zbór, Panie, tutaj na tym miejscu. Panie, radujemy się z tego powodu, że jesteśmy razem z Tobą, w Tobie, Panie, i że będziemy mogli dostąpić zmartwychwstania, Panie, że będziemy na wieki z Tobą. Panie, że należymy do Ojczyzny, która jest w niebie. Tak, Panie, nic nie zasmuci nas na tym świecie, bo radość jest w Tobie, w Twoim zbawieniu. Bądź za to uwielbiony, bądź wywyższony. Niech się święci Twoje imię w tym zgromadzeniu. Amen.